Zestawy prezentowe. Łatwy gotowiec. Przychodzi i z głowy.
sklepkolonialny.com
O czym teraz by pan sobie
Krzysztof Skowroński właśnie... O froncie. Front wyborczy. Trump, Biden. My już mówimy, że Joe Biden jest prezydentem elektem, bo są wyniki wyborów i tak to uznajemy. A waść?
A waść przypomni waszmościom, że przez 37 dni po wyborach Al Gore był nazywany prezydentem elektem i dopiero po wyroku Sądu Najwyższego przestano go tak nazywać, bo się okazało, że jednak Bush zostanie prezydentem, a nie Al Gore. W związku z tym mieliśmy już taką sytuację w historii Stanów Zjednoczonych i świata, kiedy uruchamiano procedurę przekazywania władzy i przez 37 dni Al Gore był elektem i tak go traktowano i w FBI, i w CIA, i tam w różnych innych miejscach, i na świecie, i gratulacje przeróżne mu wysyłano przed czasem. Więc to nie jest sytuacja nowa. Zachwyciłem się po raz kolejny tym tworem intelektualnym, jakim jest amerykańska konstytucja. Przypomnę państwu, że ona była pierwsza, w związku z tym była też epokowym wynalazkiem, że można w ogóle wpaść na taką koncepcję, nasza 3 maja była trochę później, że można wpaść na taką koncepcję, że prawa obywateli danego państwa, kraju zapisuje się w jakimś dokumencie, który stanowi kajdany dla każdej następnej władzy, że ona się będzie musiała tym prawem posługiwać i tylko w ramach tego, na co prawo pozwala, będzie się władza mogła poruszać. Chodziło o postawienie tam wobec tyranii. Wcześniej było tak, że władca ustanawia jakieś przepisy, sam im nie podlegał bardzo często i w dodatku mógł je dowolnie zmieniać. Natomiast koncepcja konstytucji, proszę sobie wyobrazić, wymazać z głowy, że państwo wiedzą, czym jest konstytucja. Nie ma. Są królowie, władcy, jacyś i tak dalej. I nagle ktoś wpada na taki koncept całkowicie nowatorski. I Amerykanie napisali tę konstytucję zupełnie na sucho. Nie mogli się do niczego odnosić, bo nie było wcześniej żadnego wzoru. Nie robili kopiuj wklej, tylko siadło kilkunastu gości, konkretnie dwóch najbardziej pracowało nad tą konstytucją i wymyślili taki system, który jest odporny na wszystkie zjawiska, które mogą się ewentualnie kiedyś w dalekiej przyszłości przydarzyć, nawet jeśli są wcale nieprawdopodobne. Oni wymyślili już, co robić w sytuacji takiej, jaką mamy teraz. I to jest zapisane w konstytucji. Co zrobić, gdyby wybory się nie udały, były sfałszowane, nie mogły się odbyć, wykryliśmy oszustwo. To jest zapisane w amerykańskiej konstytucji. Teraz uwaga. Ścieżka dojścia Trumpa do władzy pomimo sfałszowanych wyborów jest następująca. Sprawa trafi do Sądu Najwyższego Federalnego Stanów Zjednoczonych, gdzie Trump miał szczęście od Boga dane takie, że 3 sędziów zmarło i on przeprowadził przez Senat zaprzysiężenie 3 konserwatywnych sędziów. Więc teraz jest 5-4 na rzecz republikanów. Więc możemy ufać, że będą uczciwie się tej sprawie przyglądać, a nie, że z góry Trump jest skazany na niepowodzenie. I teraz tak. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych może stwierdzić, że wszystkie głosy pocztowe są nieważne w tych wyborach, gdyż procedura była wprowadzana na chybcika ustanawiania tych możliwości głosowania pocztowego. W kilku stanach została wprowadzona nielegalnie, bo może to wprowadzać tylko lokalny parlament, a wprowadzał to na przykład gubernator. I jeżeli Sąd Najwyższy uzna, że to było nielegalne, te głosy pocztowe, to zostaną głosy pocztowe unieważnione. I wtedy wygrywa Trump, bo dopóki nie zaczęto dosypywać głosów pocztowych, to nie było oszustwa wyborczego. Druga możliwość. Sąd Najwyższy uzna, że nie głosy pocztowe unieważniamy, tylko całe wybory są nieważne. To nie jest sytuacja kompletnie niemożliwa. To jest sytuacja zapisana w Konstytucji amerykańskiej. Co robimy w sytuacji, gdyby z dowolnego powodu okazało się, że wybory są nieważne, nie odbyły się i tak dalej. Wtedy Kongres amerykański głosuje na prezydenta, a Senat na wiceprezydenta. Nie wyborcy, bo coś się nie udało, było oszustwo, była powódź, spłonęły karty, jest wojna, nie wiadomo co. Konstytucja mówi, jeżeli nie dało się wybrać według pierwszej procedury oswojonej, to wtedy głosuje niższa izba na prezydenta, wyższa na wiceprezydenta. I teraz uwaga, nie głosuje normalną większością, tak jak ustawy się głosuje, tylko każdy stan ma jeden głos. I wtedy w niższej izbie, w kongresie, 30 stanów jest republikańskich i zagłosuje na Trumpa, 19 jest demokratycznych. Jeden głos, bo się państwu nie sumuje, 49 państwo zobaczyli. Jeden głos jest, powiedzmy, niezależny, nie wiadomo jak padnie. Więc 30 głosów dostanie Trump, 19 demokraci. I teraz oni muszą głosować zgodnie z linią partyjną. Dlaczego? Pytanie, kto ich zmusi, nie? Zmusza ich do tego 12 poprawka do konstytucji. I klamka zapadła. A w Senacie republikanie też mają większość taką, która im pozwoli wybrać na wiceprezydenta pana Pence'a. No i w tę stronę zmierzamy i tutaj pani prawnik uspokaja, że Trump już wygrał wybory, bo skończy się w sądzie, a jak się skończy w Sądzie Najwyższym, to właśnie taka procedura zostanie
uruchomiona. A na jakiej podstawie Sąd Najwyższy musi podjąć decyzję, czy stwierdzić, czy są ważne, czy nieważne wybory? To jest mechanizm.
Musi, mamy sporo czasu. Ta data, o której państwo słyszą, że tam 14 grudnia Kongres Elektorów się musi zebrać, to jest data sztuczna. Jej nie ma w Konstytucji. Elektorzy mogą się zebrać wcześniej albo później. No, od wielu lat się zbierali tego dnia akurat. Skąd w ogóle ta data się pojawiła? Z dawnych czasów, kiedy trzeba było głosy konno przewieźć z drugiego końca kontynentu do Waszyngtonu. I oni se policzyli, że konno z zakładką na dwie złamane końskie nogi, no to potrzebujemy tyle czasu między dniem wyborów, a dniem, gdy elektorzy mają głosować. I na dostarczenie tych papierów potrzebujemy konno tyle dni. Ale ta data równie dobrze może być przesunięta na dowolną inną. W związku z tym to...
No, no dobrze, ale jeżeli się zbiorą elektorzy i wybiorą i powiedzą tak, Biden jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, a Sąd Najwyższy jeszcze niczego nie powie, to co się wtedy dzieje?
Muszą poczekać na Sąd Najwyższy, a gdyby to powiedzieli wcześniej, to Sąd Najwyższy, przecież Sąd Najwyższy bardzo często unieważnia ustawy, które zostały już przegłosowane. Od tego jest Sąd Najwyższy. Stwierdza, że ta ustawa, którą przegłosowano ogromną większością głosów, jest niekonstytucyjna. W związku z tym jest skreślona i wyrzucona do kosza. Wstecznie ta ustawa nieraz może już zadziałać, albo może działać przez wiele lat, zanim sprawa trafi do Sądu Najwyższego. W tym przypadku sądy chcą działać szybko. I będą działać szybko. Szybko są odwalane wszystkie zastrzeżenia Trumpa w lokalnych sądach kontrolowanych przez demokratów. Trafiają do wyższej izby. Jak w wyższej izbie są odwalone, no to wtedy do Sądu Najwyższego Federalnego idzie Trump i zgłasza wszystkie możliwe oszustwa wyborcze, które znalazł, a mamy ich tysiące, dziesiątki tysięcy przeróżnych podpisanych dokumentów. Ludzie ryzykują 5-letnim więzieniem za krzywoprzysięstwo i podpisują masowo swoje osobiste doświadczenia. Widziałem to na własne oczy, przysięgam, pod przysięgą składam zeznania. No więc jest tego dużo i Sąd Najwyższy nie będzie miał wyjścia, tylko będzie musiał coś z tym zrobić. Pytanie, co zrobi? No, najprostszy ruch, unieważnić głosy pocztowe. No to Trump wygrywa. Albo unieważnić wybory i wtedy głosuje.
Ale jeśli Sąd Najwyższy to zrobi, to wtedy demokraci powiedzą, zrobił to, dlatego że jest 3 sędziów wybranych przez Donalda Trumpa, zrobił tak. To niezgodnie z prawem i zaczyna się ciąg dalszy, czyli
Ale nie. Wojna nie mogą domowa. Powiedzieć tego niezgodnie z prawem, dlatego że oni są prawidłowo zaprzysiężonymi sędziami Sądu Najwyższego, tych 9, których tam siedzi. 4 z jednej strony, 5 z drugiej. No oni są legalnymi sędziami Sądu Najwyższego, więc nie można powiedzieć, że nielegalnie. Nikt nie kwestionował legalności tych sędziów do tej pory. nie podobały się kandydatury. Była walka o ich niezaprzysięganie. Demokraci stawiali opór, ale no już w momencie, jak głosowanie się odbyło, to nikt nie kwestionuje prawidłowości wyboru sędziów. To nie jest taka sytuacja jak u nas, że się ludzie kłócą, czy ten sędzia jest legalnym sędzią, przewodniczącym tam czegoś, czy nie jest. W Ameryce tych 9 nikt nie kwestionuje. Więc ich wyrok będą kontestować, ale przecież przez ostatnie 4 lata Hillary Clinton bez przerwy i demokraci opowiadali, że Trump jest nielegalnym prezydentem. Przez pierwsze 2 czy 3 lata opowiadali, że Ruscy mu pomogli. Padło to. Potem próbowali go usunąć z urzędu, impeachment mu zrobili, no i nie usunęli go. No, przez ostatnie 4 lata żyliśmy w sytuacji, w której demokraci uważali, że Trump jest nielegalny. No to będziemy przez następne 4 lata żyli w sytuacji, w której oni będą dalej to samo opowiadali, że jest nielegalny.
A jeszcze dodajmy, Rudolf Giuliani, czyli prawnik prezydenta, jest chory na koronawirusa.
Tak, ja bardzo uważnie słucham, co kto powiedział, czy jest chory, czyli ma objawy chorobowe, czy tylko się zaraził. Ale on jest chyba chory, tak, bo do szpitala trafił, w związku z tym jest chory. Natomiast w Polsce cała masa jest informacji codziennie podawanych, że 24 tysiące zakażonych jest. Zakażony nie znaczy chory, niech państwo zawsze o tym pamiętają. Za 24 tysiące zakażonych znaczy, że ktoś wykrył, że ktoś jest zakażony i wykrył w dodatku testem, który pan Musk, Elon Musk, zrobił sobie ten sam test 4 razy w ciągu pół godziny i wyszły mu 2 przeciwne wyniki. 2 pozytywne i 2 negatywne.
A dzisiaj w Polsce 4423 osoby zakażone.
Ale no zakażony to nic nie znaczy, bo 80% ludzi przechodzi bezobjawowo, więc wśród tych wykrytych za pomocą testu 80% bezobjawowców jest. Czyli chory, ale nie chory. Chory, ale zdrowy. No, kompletnie się trzeba tym nie...
A ty masz katar. Słynale są podawane. A ty masz katar. Powinieneś pójść na test na COVID i zobaczyć, czy
tak,
przypadkiem...
Nie.
A, no.
Zawiało mnie. Mówiłem rano, że jest zimno, a przed audycją muszę se siąść tam. 6 rano, jeszcze ciemno, to nie wychodzę, ale jak już słonko wychyli, tak koło 7 chyba wychyla swoje oczko zza horyzontu, to ja już wtedy siadam zawinięty w koc, jest mi zimno i mnie trochę nos przedmuchało dzisiaj.
To wiadomość
potem
w takim
się zrobiło
razie...
ciepło, to wlazłem do studia.
A myślałem, że do studni. A to wiadomość w takim razie dla górali, że zawiany jest dzisiaj Wojciech Cejrowski i poprosimy go o piosenkę.
Ależ oczywiście. I like it, I love it.
Studio Dziki Zachód.
Chyba jestem chory, powiem ci, bo tak analizuję te nasze występy w studiu Dziki Zachód i zastanawiam się, jak to się ma do całej reszty audycji o polityce, w których zawsze jest na smutno. Ludzie zawsze ze smutkiem, z taką powagą opowiadają, no tu niedobrze, tam niedobrze. A tutaj ciągle jest na wesoło, nawet jak o wielkich długach rozprawiamy.
To prawda, to teraz może coś smutnego powiemy.
Nie mam, ludzie mają smutków dosyć i nie potrzebują więcej. No nie wiem, nawet jak mam smutną informację, to próbuję od razu znaleźć jakieś rozwiązanie. No Sejm przyjął tarczę branżową, antykryzysową, gastronomia, rozrywka, fitness. I dodatkowo napisali, będą środki na nowy biznes. Na nowy, pyta Cejrowski, naprawdę na nowy, w sytuacji, gdy się zabrania ludziom prowadzić już istniejące biznesy, to teraz będziemy dawać forsę na otwieranie nowych. No przecież to siedzi jakieś dziecko tam 3-letnie albo idiota i naciska klawisze jak małpa w kąpieli, po prostu przypadkowe decyzje podejmuje. Żeby ładnie brzmiało we wiadomościach, nie pozwalamy istniejącym biznesom pracować. One ledwo zipią i padają, bo tam to zamknęliśmy, tamto zamknęliśmy i będziemy dawać teraz forsę na otwieranie nowych. A czy każdy z tych, który już kiedyś otworzył biznes, tu o sobie też mówię, czy on też dostanie dotacje? Bo ja już biznes mam, już coś zrobiłem dla rządu, płacę podatki od wielu lat, to ja też chcę, nie tylko ten nowy, co dopiero dzisiaj planuję otworzyć i jeszcze żadnego podatku nie zapłacił. To chyba się więcej należy tym, co już coś prowadzą. Powinna być równość wobec prawa. Wszyscy powinni dostać, po 1 złotówce każdemu.
I to jest prawo, Kopernika. Dzisiaj mówiliśmy o Koperniku. Zły pieniądz wypiera dobry pieniądz. Prawo Wojciecha Cejrowskiego każdemu po złotówce.
To był sarkazm, że się tak wyrażę.
Ja natomiast nie zrozumiałem. Słyszę... Znowu czegoś nie zrozumiałem. A powiem ci coś w tajemnicy, dlaczego tak się dzieje. Tylko tak. Nie zdradź mnie. Bo jest ten COVID, pandemia ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia. Wszyscy chodzą w maseczkach, wszyscy się boją. Są respiratory, zbuduje się specjalne szpitale dla tych, którzy są zarażeni COVID-em. Jest pełny strach przed COVID-em i dlatego są zamykane te restauracje.
Ale ja nie pytam, dlaczego są zamykane, tylko pytam, dlaczego się daje pieniądze na otwieranie nowych biznesów w sytuacji, kiedy nie dajemy sobie rady z utrzymaniem starych biznesów. To najpierw chyba powinniśmy się zaopiekować tymi, które już jest jakaś infrastruktura, są pracownicy, są kupione maszynki fiskalne i tak dalej. Coś jest uruchomione, nie chcemy tego stracić. To chyba nie powinniśmy w takiej sytuacji, którą opisał Krzysztof Skowroński w Sekrecie, inwestować w nowe biznesy, tylko najpierw w ocalenie tego, co już mamy. A rozwojem zajmiemy się, jak skończymy z COVID-em.
A nowy biznes to jest na przykład sprzedaż maseczek taniej.
Ale już Światowa Organizacja Zdrowia powiedziała, że odstęp między ludźmi nie 6, wtedy naukowo mówili 6, teraz mówią naukowo 3 stopy, czyli 1 metr i maseczki już w zasadzie są passé. To jest też banda debili, ta Światowa Organizacja Zdrowia. Oni pogląd, poza tym, że spiskują z Chińczykami, czyli wredniaków jeszcze banda, to oni bez przerwy zmieniają opinię we własnej sprawie. Bez przerwy.
Bez przerwy. To prawda.
Teraz słyszałem, że tak, że mówili, że na pewno się nie przeniosło ze zwierząt na ludzi. A teraz mamy przypadki, że na fermie norek w Polsce pierwszy przypadek zarażenia, zrozumiałem z wiadomości, że norka dostała COVID-u. No to z ludzi na zwierzęta, ze zwierząt na ludzi się nie przenosi i z ludzi na zwierzęta też się nie przenosi, twierdziła Światowa Organizacja Zdrowia. I teraz co? Babon, bo się przenosi. I już w Szwecji się przeniosło i gdzieś tam się przeniosło i w Polsce też się przeniosło. Z człowieka na zwierzę.
W Danii się przeniosło. A my musimy się przenieść teraz do innego sektora. Za chwilę będą wiadomości w Radiu Wnet, a my powoli się rozstajemy na cały długi tydzień.
Rozstańmy się.
A co ty będziesz? Co ty będziesz? Nie, już bez piosenki. A co ty będziesz robił?
Bez piosenki. No będę pieniądze robił oczywiście, jako znany chytrus. No, muszę utrzymać ten tłum ludzi. Nie drukował, nie, ja próbuję robić materię jakąś, próbuję tworzyć różne rzeczy i tak dalej. No.
Zapraszam do Solidarnościowej Akcji Radiowej.
Tak, zgłaszam się za chwilę, coś przygotuję. Osoby do 23 roku życia zwolnione są z podatku dochodowego. To już jest skandal, bo dlaczego zdrowy, silny, statystycznie jeszcze nieobciążony rodziną, stać go na pracę po 16 godzin dziennie, bo zdrowy, silny, nieobciążony rodziną, to czemu akurat taki ma zwolnienie z podatków, a nie 60-latek chory i spracowany, który całe życie firmę zdar pazury na tej firmie, jest tuż przed emeryturą, ledwo zipie, firma mu pada i zwolniliśmy tych młodych byków z podatku, a tych starych dziadów nie.
Ostatni młody fan nie będzie cię słuchał, jak tak będziesz mówił. Powiedz, zwolnić i to bardziej zwolnić, a nie zwalniać. No.
Nie powinni dostawać takiego przywileju jak zwolnienie z podatków. No albo wszystkim dajmy zwolnienie z podatków, tak jak zrobiła na pewnym etapie Ameryka.
Patrzę na zieloną księgę. Krąg przyjaciół Radia Wnet. Mamy taką księgę.
Rycerz, jak jest młody i jest uczciwy w środku, to zrozumie, co ja powiedziałem. Przecież nie mam do niego pretensji, tylko czy rzeczywiście ty powinieneś, chłopie, być zwolniony z podatku, czy może twój dziadek, który ciągnie firmę ze śrubami.
Jeden młody zrozumiał, ale na opak. Pozdrawiam cię, redaktorze.
Bye, redaktorze.
Studio Dziki Zachód.
Reklama.